Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. O przyjaźni rozumu i wiary, jaka rodzi się z kontemplacji Słowa Bożego, mówił Benedykt XVI podczas audiencji ogólnej. Magazyn zaczniemy od relacji ze spotkania z pielgrzymami. Przedstawimy też jesienny numer czasopisma Życie Duchowe. Następnie w kontekście zakończonego synodu dla Afryki o wypalaniu cegieł, budowaniu domów dla dzieci i głoszeniu Ewangelii, czyli misjonarskiej codzienności, rozmawiać będę z pracującym w Rwandzie księdzem Grzegorzem Leszczykiem, Marianinem. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska. Zapraszam na środowy magazyn.
Do karmienia się Słowem Bożym zawartym w liturgii zachęcił wiernych Benedykt XVI. Podczas audiencji ogólnej zwrócił on uwagę, jak wielkie owoce może wydać w życiu wsłuchiwanie się w Ewangelię, czego przykładem jest rozkwit myśli chrześcijańskiej w wiekach średnich, kiedy to wiara i rozum w przyjaźni poszukiwały prawdy. Właśnie rozwój teologii łacińskiej w złotej epoce średniowiecza był przedmiotem papieskiej katechezy. Ojciec Święty przypomniał, że refleksja nad wiarą w XII wieku przebiegała dwutorowo, w zależności od środowiska, klasztoru bądź uniwersytetu. W ten sposób powstały dwa modele teologii, monastyczny i scholastyczny. Papieską katechezę na ten temat streszczono także po polsku.
Różnica celów wyjaśnia różnicę metod i sposobów uprawiania teologii. Fundamentem teologii monastycznej była lectio divina, lektura i medytacja Słowa Bożego. Miała prowadzić do nawrócenia i kontemplacji Boga. Bazą rodzącej się teologii scholastycznej, uprawianej w szkołach katedralnych i uniwersytetach, było rozważanie konkretnych kwestii teologicznych, z których wyrastają syntezy, kompilacje, traktaty teologiczne. Zdobyta wiedza miała również prowadzić do poznania i zgłębienia tajemnicy Boga. Te dwa modele uprawiania teologii przez wieki ożywiają dyskusję na temat powiązań i napięć między wiarą i rozumem. Sługa Boży Jan Paweł II napisał w encyklice Fides et Ratio, że wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy. Należy życzyć, by teologiczne dążenie poznawania tajemnicy Boga prowadziło zawsze do pogłębiania miłości do Niego.
Pozdrawiając pielgrzymów, papież nawiązał do dzisiejszego święta liturgicznego.
Bardzo serdecznie pozdrawiam Was i Waszych bliskich. Dzisiaj wspominamy świętych apostołów Szymona i Judę Tadeusza. Szymon jest nam znany z gorliwości wierzy. Juda Tadeusz zachęty wiernych do ufności w miłosierdzie Chrystusa. Zywany jest w szczególnych potrzebach. Ich relikwie znajdują się w bazylice świętego Piotra. Polecając Was w niewolnictwie tych świętych patronów, serca Wam błogosławię.
Zwracając się do Węgrów, Benedykt XVI przypomniał postać biskupa Zoltana Meszleniego. Życzył, aby świadectwo tego męczennika, który w najbliższą sobotę zostanie wyniesiony do chwały ołtarzy, było przykładem dla życia chrześcijańskiego.
Z redakcji katolickich.
Posłuchaj i przeczytaj.
Numer jesienny kwartalnika Życie Duchowe poświęcony jest duchowości żydowskiej.
Ojciec Józef Augustyn, jezuita.
Na duchowość żydowską od czasów Jana Pawła II chrześcijanie otwierają się coraz odważniej i głębiej. Jan Paweł II w kwietniu 1986 roku w rzymskiej synagodze mówił do Żydów: jesteście naszymi umiłowanymi braćmi, można powiedzieć naszymi starszymi braćmi. Nawiązując do tych słów, wyznawcy Chrystusa czują się zaproszeni, a wręcz zobowiązani do poznawania najgłębszych korzeni swojej duchowości, którą jest duchowość żydowska. W numerze polecamy m.in. szkic o modlitwie żydowskiej Abrahama Heschela, jednego z najbardziej znaczących partnerów dialogu chrześcijańsko-żydowskiego. Heschel podkreśla konieczność modlitwy w życiu człowieka. Bóg nie jest sam. kiedy człowiek go odrzuci, ale człowiek jest sam. Jeśli ktoś stale unika modlitwy, czyni wyrwę między sobą a Bogiem. Może się ona powiększać i stać się przepaścią, mówi Heschel. Piękne świadectwo modlitwy żydowskiej daje także Stanisław Krajewski, Żyd, współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów w artykule zatytułowanym Poryw duszy i codzienna dyscyplina. W dziale Rozmowy duchowe polecamy wywiad z Marcinem Wodzińskim, kierownikiem Zakładu Studiów Żydowskich Uniwersytetu Wrocławskiego, w którym przedstawia on niezwykle barwny świat hasydów wschodnioeuropejskich sprzed Holokaustu oraz jego kontynuację w czasach współczesnych w Izraelu i Ameryce Północnej. W dziale Misyjne Drogi Kościoła zamieszczamy niezwykle piękne świadectwo modlitwy i pracy nadesłane nam przez polskie siostry karmelitanki pracujące w Ozornoje w Kazachstanie. Siostry w sposób prosty i szczery opowiadają o swoim codziennym życiu wśród tubylczej ludności pośród kazachskich stepów. Cały jesienny numer kwartalnika Życie Duchowe poświęcony duchowości żydowskiej to doskonały materiał do refleksji nad związkami duchowości żydowskiej z duchowością judaistyczną. A dla nas, chrześcijan, okazja do poszukiwania najgłębszych źródeł naszej duchowości, którym jest wierność Bogu Jahwe, Abrahama, Mojżesza, Dawida, Maryi i jej Syna Jezusa.
Synod dla Afryki był wezwaniem do przebudzenia Kościoła Czarnego Lądu i do wzięcia przyszłości kontynentu we własne ręce przez samych Afrykańczyków. Zamykając synodalne obrady, Benedykt XVI apelował do Polaków o dalsze duchowe i materialne wspieranie pracy misjonarzy. A codzienność misjonarska to nie tylko głoszenie Ewangelii. Misjonarze stają się nauczycielami, lekarzami i niejednokrotnie budowlańcami. A moim gościem jest pracujący w Rwandzie ksiądz Grzegorz Leszczyk, Marianin.
Jedną z form niesienia pomocy Rwandyjczykom jest budowa domów dla dzieci. To stwierdzenie samo w sobie zakłada pewną sprzeczność z perspektywy europejskiej. Dlaczego budujecie domy dla dzieci właśnie?
Jest bardzo dużo dzieci, które po ostatniej wojnie, po 94, 98 czy po innych wydarzeniach straciły rodziców, są sierotami albo całkowitymi, albo mają tylko jednego z rodziców. To są często też rodziny wielodzietne i mieszkają w okropnych warunkach. I naprawdę potrzeba im w wielu wypadkach pomóc, bo oni sami z siebie nigdy chyba nie będą w stanie mieć na tyle środków, żeby zbudować jakiś normalny, zwykły dom, gdzie mogliby mieszkać, gdzie na głowę im nie będzie się lało w nocy, gdzie zwierzęta nie będą wchodzić, gdzie będzie w miarę ciepło. I takich rodzin jest bardzo dużo i pomóc trzeba by wielu ludziom, jednak nie jesteśmy w stanie dotrzeć do każdego. Środki też nie pozwalają nam na to, żeby każdemu pomóc, więc warto by zacząć od dzieci, ponieważ starsi jakoś już sobie poradzą, a dzieci, dla nich przyszłość będzie zależała od tego często i w jakich warunkach żyją. Jest wiele wypadków takich, że te dzieci same zaczynają dorosłe życie, mają po kilka lat, chodzą do szkoły podstawowej i one już muszą zająć się swoim młodszym rodzeństwem, już muszą uprawiać ziemię. Czasami zdarza się tak, że inna rodzina czy sąsiedzi wezmą kilkoro dzieci lub całą rodzinę do siebie po to, żeby im pomóc, ale w wielu wypadkach jest to złudne, ponieważ chcą ich po prostu wykorzystać, wezmą ich po to, żeby te dzieciaki pracowały dla nich. Oni się godzą, bo ciężko jest żyć samemu, kiedy ma się kilka lat, ale to jest dla nich tak na co dzień bardzo ciężko i z tego względu właśnie staramy się pomagać najpierw tym rodzinom, które są osierocone całkowicie, później jeśli to jest chociażby samotna matka, która wychowuje dzieci, która straciła męża, która nie ma innej pomocy, albo po prostu całe rodziny, które są bardzo biedne, które nie są w stanie nawet czasami wyżywić dzieci.
Mówił ksiądz o trudnych warunkach, w jakich oni mieszkają. Jakie to są warunki, jakby je tak przybliżyć, opisać?
Jest dwa rodzaje domów. Jeden jest zbudowany z gałęzi, z patyków, oblepiony błotem, przykryty liśćmi z banana lub z innych traw. Po kilku latach wszystko zaczyna się rozpadać, błoto zaczyna odpadać, są duże dziury w takim domu, także w nocy jest bardzo zimno, dach przecieka, widać gołe niebo. Te domki są bardzo malutkie, bo dla jednej rodziny, która jest powiedzmy 8-10 osób w rodzinie, taki dom to jest może 4x5 metrów kwadratowych. Bardzo rzadko zdarza się, że mają łóżko, najczęściej śpią na swego rodzaju matach, które są położone na zwykłym klepisku na gołej ziemi. I jeśli dach jest dziurawy, pada deszcz, to po prostu robi się błoto. Czasami nawet ci ludzie nie mają gdzie się położyć. Inny rodzaj domów to jest domy zbudowane ze swego rodzaju cegieł, które są wyprodukowane z błota. Robi się to w ten sposób, że przygotowuje się ziemię wymieszaną z wodą. Dodaje się specjalną trawę, żeby ona troszkę łączyła to błoto. I takie cegły muszą się wysuszyć na słońcu. Później z tych cegieł buduje się dom. Jeśli ktoś jest stać go na to, przykrywa go blachą. I taki dom jest domem, który jest troszeczkę lepszy, ponieważ on bardziej chroni od chłodu. Jest szczelny, więc deszcz nie wpada do środka. Czasami jest on przyozdobiony też różnymi wycinkami ze starych zeszytów dzieci, które chodzą do szkoły, albo z jakichś starych gazet, po to, żeby troszkę ubarwić szare ściany, które czasami są otynkowane błotem, czasami nie.
Dzięki Fundacji Łatoto, co w języku suahili znaczy dzieci, na północy Rwandy kończycie budowę kilku domów dla dzieci. Na początku powiedział ksiądz, że wszędzie jest bieda, trzeba wybrać tych, którzy najbardziej potrzebują. To chyba nie jest łatwe.
Najpierw trzeba było w terenie znaleźć te rodziny, które są bardzo biedne. Kryterium było takie właśnie, że miały być to rodziny wielodzietne, przede wszystkim sieroty. Jeśli nie sieroty, to rodziny osierocone, tam gdzie jest matka wychowująca samotnie dzieci. Też chcieliśmy w pierwszym rzędzie pomóc tym rodzinom katolickim, ponieważ to jest nasza parafia, więc dla nas największą potrzebą jest pomoc naszym chrześcijanom. W każdej centrali katechiści razem z ludźmi, którzy pracują w Caritas, mieli znaleźć 2-3 rodziny, takie najbiedniejsze, i nam przedstawić sytuację w tych rodzinach. Później jak myśmy przyjechali, odwiedziliśmy wszystkie te rodziny i razem wspólnie podjęliśmy decyzję, której rodzinie będziemy chcieli pomóc. Oczywiście były przypadki, że ludzie, żeby otrzymać taką pomoc, okłamali, czasami sprowokowali taką sytuację, że albo ktoś wyniósł wszystko z domu, ale też były takie miłe sytuacje, że ktoś po prostu pokazał taką sytuację, w jakiej mieszka, to wszystko, co posiada. I to nas właśnie skłoniło, że tej rodzinie trzeba pomóc i warto pomóc. Trzeba było sprawdzić, czy chociażby ta ziemia, gdzie mieszkają, czy to należy do nich, bo czasami jest tak, że oni uprawiają czyjąś ziemię i jeśli wybudujemy dom w tym miejscu, właściciel tej ziemi, czy to jest z rodziny, czy ktoś obcy, przyjdzie i powie, musisz opuścić ten teren, bo to jest moja ziemia i to wszystko będzie do niego należało. Więc też, żeby się zabezpieczyć, musieliśmy sprawdzić. Też jest dla nas utrudnieniem, bo jeśli chcemy pomóc komuś, jest wielka zazdrość ze strony sąsiadów, innej rodziny. I też musimy dowiedzieć się, jakie są relacje wewnątrz danej rodziny, czy na przykład za jakiś czas nie przyjdzie szef klanu i po prostu nie wyrzuci danej osoby i nie przejmie tego domu. Więc cała masa takich warunków leży na naszej głowie, żeby zweryfikować, żeby po prostu zabezpieczyć daną rodzinę przed kłopotami, również dla nich, tak jak i dla nas. Jeśli już widzimy, że te wszystkie rzeczy w miarę wydają się jasne, klarowne, wtedy trzeba znaleźć ekipę, która po prostu wybuduje dany dom. Tutaj akurat w ramach tej pomocy z Łatoto zrobiliśmy tak, że nasi chrześcijanie, którzy są zaangażowani w Kościół bardziej, w różnych grupach modlitewnych, w grupach, które funkcjonują w ramach parafii, więc znaleźliśmy kilka osób, które potrafią budować domy i żeby im pomóc, żeby oni też mieli pracę, więc poprosiliśmy ich, jeśli by chcieli właśnie, żeby oni zajęli się budową każdego domu. Tam, gdzie te rodziny mieszkają wysoko w górach, więc nie ma ziemi, nie ma wody również, nie ma możliwości, żeby wyprodukować, więc te cegły albo trzeba było przygotować gdzieś na dole i później po prostu ludzie musieli na głowach, na plecach wnieść cały materiał.
Czy oni pomagają, same te rodziny, którym wy pomagacie, pomagają w budowie własnego domu?
Było takie szczytne założenie, że ja jestem biedny, więc moi sąsiedzi, chrześcijanie z mojej centrali widzą, że jestem biedny, więc teoretycznie powinni mi pomóc. Jednak w praktyce trzeba znać całą sytuację, żeby ich zbytnio nie osądzać też. Specyfikę życia wspólnotowego w Rwandzie jest bardzo duża zazdrość i to powoduje często, że ktoś, kto jest biedny i ktoś, kto otrzyma nowy dom za darmo praktycznie, jego sąsiad naprawdę niechętnie pójdzie, żeby mu pomóc. Jego rodzina nie przyjdzie, żeby mu pomóc. Trzeba zrozumieć naturę Rwandyjczyka, żeby też właśnie, tak jak mówię, nie osądzać ich, ale też żeby zobaczyć prawdę. Jest bardzo ciężko o taką solidarność i pomoc wzajemną w sąsiedztwie, w rodzinie. W praktyce to wygląda tak, że chcieliśmy, żeby każda wspólnota podstawowa, do której dana rodzina należy, bo parafia jest podzielona na centrale i każda centrala jest podzielona na takie wspólnoty podstawowe, kilkadziesiąt rodzin. Oni się spotykają na modlitwie, mają wspólne katechezy. I jednak bardzo ciężko jest znaleźć tych ludzi, którzy pójdą i pomogą swojemu sąsiadowi, który jest biedny. Z tego względu, że właśnie oni widzą, że ojejku, on otrzymał coś za darmo, czemu nie ja? Więc to naprawdę bardzo ciężko. W całym ostatnim tym przedsięwzięciu zdarzyło się tylko w jednej centrali. Na moją interwencję zdarzyło się tak, że chrześcijanie przychodzili i pomagali. Naprawdę bardzo, bardzo ciężko, żeby taka solidarność, samopomoc zaistniała pomiędzy nimi.
Dzięki Fundacji Łatoto powstały teraz 4 domy, są w planie kolejne. Proszę powiedzieć, jaka jest cena takiego domu? Jak to się ma do tego, co może zarobić osoba, której pomagacie?
Na to pytanie może odpowiem w taki sposób. Do końca ubiegłego roku, 2008, w miarę zakończyliśmy budowę tych 4 domów. Rozpoczęliśmy na początku ubiegłego roku budowę pierwszego domu i wtedy cena, jaką oszacowaliśmy, to było mniej więcej 500 euro. W czasie ubiegłego roku była duża podwyżka, duży skok cen. Materiały poszły bardzo w górę, więc trzeba chyba liczyć jakieś 700 euro.
A jak to się ma do zarobków?
O pracę w Rwandzie jest bardzo ciężko. Gdzieś w Kigali, w większych miasteczkach, ludzie jeszcze są w stanie znaleźć pracę, a na wsi, wysoko w górach, to jest po prostu niemożliwe, więc przede wszystkim ludzie nie mają pracy. Miesięcznie, dla dania jakiegoś przykładu, jeśli ktoś zarobi 15 tysięcy franków rwandyjskich, to jest już w miarę dobra płaca. Byłoby to jakieś 25 euro. Więc widać proporcje zarobków, zwykłego życia codziennego i wybudowania takiego domu.
Fundacja Łatoto pomaga nie tylko budować domy, pomaga także dzieciom uczyć się dzięki adopcji serca. Jak dla Was jest to wielka pomoc?
To jest dla nas bardzo duża pomoc, ponieważ w perspektywie tym ludziom najbiedniejszym trzeba pomagać często doraźnie, ale też trzeba patrzeć w takim kierunku na przyszłość, co im może pomóc. I jednak pomoc doraźna to jest na dzisiaj i na teraz. A żeby komuś pomóc na przyszłość, najbardziej, jak widzimy tutaj w Rwandzie, największa potrzeba jest w szkolnictwie. Ktoś, kto jest wykształcony, ktoś, kto posiada dobry dyplom, skończył szkołę, jest przygotowany w jakimś zawodzie, w jakimś kierunku, łatwiej może znaleźć pracę, więc w perspektywie to mu pomoże na lepsze życie. Więc szkolnictwo, edukacja to jest dla nas priorytet również w naszej pracy duszpasterskiej i socjalnej tutaj w Nyakinama.
A czy są już na zakończenie jakieś takie marzenia, które właśnie chciałby ksiądz zrealizować, chociażby w dziedzinie niesienia pomocy, dawania tym ludziom nadziei na lepsze życie, dawania tego lepszego życia?
Potrzeb jest naprawdę bardzo, bardzo wiele, bo w którą stronę by się nie ruszyć? Można znaleźć masę możliwości, gdzie tym ludziom warto, trzeba by pomóc. Najbardziej chyba pomogłyby rzeczy takie w perspektywie kilkunastu lat, tak jak chociażby pomoc w szkolnictwie, zapewnienie łatwiejszych możliwości czy warunków edukacji, lepsze pomoce, książki, zeszyty, chociażby dojazd, ubrania, bo to są te rzeczy, które często spędzają sen z oczu takiego dziecka czy rodziców przed kolejnym rokiem szkolnym. Inna rzecz to jest też takie zagospodarowanie ich takiego zwykłego życia codziennego, chociażby sport, edukacja. To są te rzeczy, na które spróbujemy zdobywać różne środki. Często to są też ludzie, którzy mają marzenia, którzy widząc możliwości, chcą się czegoś uczyć, chcą zmieniać swoje życie.
Pierwszym krokiem ku lepszej przyszłości afrykańskich dzieci może być adopcja serca. Można jej dokonać chociażby za pomocą Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich czy Fundacji Łatoto, do czego serdecznie zachęcam. A Państwu przypomnę, że gościem dzisiejszego magazynu był ksiądz Grzegorz Leszczyk, Marianin pracujący w Rwandzie. I tą rozmową kończymy środowy magazyn. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.